Komentarze Radia Gdańsk.
10 minut po godzinie 9 zaczynamy komentarze Radia Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam również gości, a są nimi dzisiaj Artur Cejrowski, tygodnik sieci portal Stefczyk Info.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Zamiast zapowiadanego Macieja Naskręta jest równie zacny gość Andrzej Ługin, portal Gdańsk Strefa Prestiżu.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, dzisiaj mieliśmy rozmawiać na temat tego, dlaczego Niemcy i lewicowo-liberalny Parlament Europejski boją się powołania w Polsce komisji do spraw, do zbadania wpływów rosyjskich. I za chwileczkę o tym powiemy, ale zaczniemy od najświeższych i najnowszych informacji związanych z tym, że za pół godziny, nie, za 20 minut premier Mateusz Morawiecki wraz z szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem będą w Turowie, bowiem, a związane jest to z decyzją Warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że niestety nie możemy wydobywać węgla, czyli państwo polskie i kopalnia w Turowie nie może wydobywać węgla i nie można generalnie z tej elektrowni i kopalni korzystać. Może pytanie do Artura Cejrowskiego, jak patrzy na to orzeczenie, na tą decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która została podjęta na skutek wniosku niemieckich organizacji, między innymi ekologicznych, to niemiecko-czeski Greenpeace i niemiecka organizacja ekologiczna. Przypomnę, Niemcy wydobywają na potęgę węgiel brunatny, chcą zamknięcia kopalni, a swoich kopalni chyba nie widzą. Artur Cejrowski, jak tą sprawę ocenia?
No cóż, ta decyzja sądu administracyjnego to jest niestety coś, co w ogromnym stopniu uderza w bezpieczeństwo energetyczne Polski i trzeba uświadomić naszym słuchaczom, że zamknięcie tej kopalni oznaczałoby, że nagle Polska zostanie pozbawiona chyba blisko 7% energii elektrycznej, bo to jest niestety taka skala, więc no,
mamy kilkadziesiąt tysięcy ludzi może zostać bez pracy, ale pana sędziego z Warszawy widać to nie interesuje.
To jest oczywiście jeszcze inna strona tej sprawy, o której szanowny pan redaktor był łaskaw wspomnieć, ale no, kluczowe z ogólnokrajowej perspektywy jest oczywiście to, że jest to arcyważny element na mapie no, takiego bezpieczeństwa energetycznego Polski. Widzimy, że to są takie truizmy, które my za jakiś czas musimy przypominać niestety, ale takie są przecież fakty. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Jesteśmy poddawani różnego rodzaju działaniom hybrydowym. Działania, mam wrażenie, części niestety organizacji i także niestety organizacji wspieranych z rosyjskich i niemieckich pieniędzy służą temu, żeby jednak odwracać uwagę od granicy wschodniej i skupiać się na innych problemach, a to jest arcyniebezpieczne. No, tutaj mamy do czynienia ze sprawą szczególnie bulwersującą, bo tak jak w tym pytaniu szanowny pan redaktor był łaskaw wspomnieć, no mamy sytuację, kiedy niemieckie fundacje czy też fundacje działające w Polsce, ale finansowane w ogromnym stopniu z niemieckich pieniędzy, dokonują de facto próby zatrzymania działającego w Polsce przedsiębiorstwa. No więc to jest troszkę tak, żeby uświadomić naszym słuchaczom, o czym my tutaj mówimy. Jakby fundacja zarejestrowana w Gdańsku, w niemieckim sądzie w Berlinie próbowała zamknąć port w Hamburgu. No, wyobrażam sobie, że w Berlinie wyśmiano by tego typu działania. Niestety nasze sądy przychylają się do działań tego typu fundacji i uderzają bezpośrednio w bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. No i to jest niestety kolejny odcinek też tej wojny politycznej, w którą jest wpisana część wymiaru sprawiedliwości na pewno.
Wojna polityczna trwa i chyba jest zintensyfikowana po manifestacji w Warszawie. To też poruszymy za chwilę tą kwestię, ale teraz jeszcze Andrzej Ługin. Tutaj mówimy o stowarzyszeniach ekologicznych, jest EkoUnia, Fundacja Frank Bold, Greenpeace taką skargę złożyły na działalność kopalni Państwowej Grupy Energetycznej, Polskiej Grupy Energetycznej. To nasza grupa energetyczna jest. Jak sądzi pan redaktor, Czy w związku z tym ta komisja właśnie do badania wpływów rosyjskich to dobrze, żeby powstała i może swoim zasięgiem, a może by nawet poszerzyć troszeczkę zakres tej komisji, może nie tylko do badania wpływów rosyjskich, ale również wpływów niemieckich, bo widać, że są przemożne. W sądzie również.
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli ja usłyszałem na temat tego wyroku, który zapadł w sądzie administracyjnym, wydawało mi się, że ten wyrok zapadł w Niemczech. Tak mi się wydawało. Ja mówię, w Niemczech są, coś tam
robią. To polski
sędzia.
Ale nie,
okazuje się, że to polski sąd. Okazuje się, że to polski sędzia. Okazuje się, że organizacje, które pozwały kopalnię Turów, tak czy inaczej, jest domniemanie, że są finansowane przez Niemców i przez Rosjan. I wydaje mi się, że komisja, która powstała, gdzie jest bardzo dużo krzyku, komisja wpływów rosyjskich powinna być rozszerzona chyba też o wpływy niemieckie. Ja mam tylko żal taki, że ta komisja dopiero teraz powstała, a ona powinna powstać chyba z 5 lat temu. Ja myślę, że nie jesteśmy zieloną wyspą, gdzie te wpływy niemieckie bądź rosyjskie u nas są jakby nieaktywne. W Niemczech są aktywne wpływy rosyjskie. W Finlandii były...
Gerhard Schröder przecież tak był twarzą Gazpromu.
Praktycznie w połowie Europy, gdzie wpływy handlowe i duże pieniądze rosyjskie były wpompowywane, tamte wpływy są i my nie jesteśmy wyjątkiem. I tak naprawdę tą sprawę trzeba zbadać od samego początku. Natomiast co robi opozycja, no to jest jakaś, nie wiem, gorączka. Ja bym ogólnie rzecz biorąc... liczył na to, żeby opozycja się troszkę opamiętała i raczej poszukała wewnątrz siebie tych agentów po prostu wpływu.
No zobaczymy, a na razie opozycja bardzo, bardzo się opozycji nie podoba to, że ta komisja ma powstać. Nie podoba się to też między innymi politykom niemieckim. Rzecznik rządu niemieckiego nawet wypowiada się w tej sprawie, czyli widać ten przestrach.
Ale takie komisje powstają, zdaje się, w Niemczech i
tak,
we Francji.
Powstają i nie wiadomo z jakich powodów politycy europejscy, politycy niemieccy boją się akurat tej polskiej komisji. Coś może w tym jest na rzecz, że wiedzą, iż komisje badające wpływy rosyjskie we Francji czy w niektórych landach niemieckich, no to może dojdą do niczego, bo no, też widzimy w Parlamencie Europejskim sprawę z Ewą Kaili, byłą wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, gdzie znaleziono w siatkach miliony euro. No jakoś nic się w tej sprawie nie dzieje. Jeszcze Artur Cejrowski, może na temat drugiej bardzo nietypowej decyzji Sądu Najwyższego tym razem, który uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego, skazanych w pierwszej instancji, a ułaskawionych w 2015 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sprawa została przekazana ponownie do ponownego rozpoznania do Sądu Okręgowego. Decyzja Sądu Najwyższego to kuriozalna próba zainstalowania w Polsce sędziokracji. Usta mają pełne frazesów w obronie konstytucji, a w istocie robią z wymiaru sprawiedliwości prywatny folwark. Prawo łaski to wyłączna prerogatywa prezydenta. Kto tego nie rozumie, nie rozumie demokracji. A może sędziowie, którzy wydawali tą decyzję, może mają demokrację, za przeproszeniem, no, nie poważają demokracji jako systemu, uważają, że sami mogą wszystko i po prostu z każdym mogą zrobić to, co chcą i się w ogóle nie będą niczym przejmowali. Artur Cejrowski, jak uważa i jak ocenia tę sprawę?
To jest niestety kolejny odcinek tej sprawy, o której mówiliśmy w przypadku Turowa, czyli takiej wojny, którą część wymiaru sprawiedliwości toczy niestety z aktualnym rządem i no, niestety największe straty na tych frontach ponosi państwo polskie, ponoszą polscy obywatele, bo mamy do czynienia nie tylko już z absolutnym chaosem prawnym w wielu wymiarach, mamy do czynienia także z uderzeniem, o czym mówiliśmy w poprzedniej części, bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jeżeli chodzi o prawo łaski, to tutaj konstytucja stanowi jasno i precyzyjnie, że prezydent ma prawo do skorzystania z tej prerogatywy i z tego prawa skorzystał. No, Sąd Najwyższy tutaj próbuje w jakiś ekwilibrystyczny sposób odwoływać się do tej wcześniejszej decyzji, ale no to jest niestety dowód na to, że całkowicie ignorowany jest to, co zapisane jest w ustawie zasadniczej, ten cały podział kompetencji, władz i prerogatyw, no i jakiś kolejny odprysk tej nieszczęsnej rebelii, która toczy się w wymiarze sprawiedliwości od lat i szkodą, ze szkodą dla samego wymiaru sprawiedliwości, ze szkodą także dla Polski. No widzimy sędziów zaangażowanych jako żywo w życie polityczne w naszym kraju, widzimy sędziów na...
Chodzą, manifestują, a konstytucja mówi o tym, że sędzia nie powinien się angażować politycznie.
No więc właśnie, konstytucja nie precyzuje, kiedy sędzia jest... Bo bardzo często słyszymy z ust sędziów, że oni stosują taką dystynkcję, że protestują nie jako sędziowie, ale jako obywatele. No niestety nie jest to oczywiście zasadne i racjonalne tłumaczenie, bo nie ma takiej dystynkcji, która pozwoliłaby na...
Czy sędzia to jest...
Andrzej Ugin?
Sędzia to jest jakby oficer wojskowy. On nie może mieć po prostu... Raz jest obywatelem, raz...
Raz sędzią, prawda? Raz sędzia, ale za chwileczkę pan redaktor dokończy swoją wypowiedź, ale jeszcze Artur Cejrowski kończy, pan redaktor Cejrowski.
Musimy niestety zrobić wszystko, żeby tę rebelię w Sądzie Najwyższym w końcu przeciąć. I tutaj jeszcze kilkoma zdaniami chciałbym się wypowiedzieć na temat...
Ale jak?
To jest arcytrudne pytanie, ale żeby uświadomić naszym czytelnikom, wczoraj przedłużyłem się do tekstu, który pojawił się na naszym portalu w polityce.pl, ale redaktor Wojciech Biedroń dokonał takiej wiwisekcji składu sędziowskiego, który dokonał umorzenia sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA. I proszę sobie wyobrazić, że to są ci sami sędziowie, którzy wcześniej doprowadzili dwóch z tej trójki do uniewinnienia Beaty Stawickiej. To w tym składzie sędziowskim są sędziowie, którzy uchylali kary dla sędziego, który był oskarżany o związki z przestępcami. Oraz są sędziowie, którzy uznali sprawę zabójstwa Grzegorza Przemyka za ostatecznie przedawnioną wówczas, kiedy minister Kwiatkowski próbował skazać winnych w tej sprawie. Więc no, mają naprawdę mnóstwo na sumieniu i wciąż niestety wydają wyroki, które są nie tylko sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości, ale uderzają w polską rację stanu i w polską ustawę zasadniczą.
A może tych sędziów akurat, bo na pewno wszyscy tacy nie są, nie interesuje polska ustawa zasadnicza, nie interesuje żadne dobro Polski, a interesuje ich właśnie działalność polityczna, działalność pod publiczkę, no taką, która była również na marszu w niedzielę, bo tutaj pan redaktor wspomniał o tym, kim byli sędziowie wydający Sądu Najwyższego, którzy orzekali to, co orzekali, jeśli chodzi o Mariusza Kamińskiego, ale sędzia, który chce właśnie zablokować Turów, no to jest znany aktywista również z tego stowarzyszenia Justitia, które no, mówi o sobie, że to jest wyjątkowa kasta. Andrzej Ługin jeszcze mówił na temat sędziów.
No to co mówię, no sędzia jest na służbie i on nie może być raz obywatelem, a raz po prostu jest w pracy, jest niezależny i nie ma poglądów jako taki. No niestety tak jest i to wygląda bardzo słabo. Wolne sądy, ale też i chyba wolną myślą.
Redaktor Ługin jest przy głosie. Przed wejściem do studia rozmawialiśmy o sesji Rady Miasta, gdzie mówiono o MEWO. Zmieniamy
tak,
temat.
Nadzwyczajnej sesji.
Nadzwyczajnej sesji i pan redaktor był zbulwersowany. Czym pan redaktor był zbulwersowany? Zapytam, czy nieobecnością usprawiedliwioną pani prezydent Dulkiewicz, znaczy, której
ja ogólnie jestem zbulwersowany, w jaki sposób traktuje się mieszkańców Gdańska, tworząc tak ogromne projekty jak MEWO, gdzie raz tak naprawdę mieszkańcy zostali oszukani, ja to mogę nazwać, że zostaliśmy oszukani. Niektórzy ludzie wpłacali i do dzisiaj nie dostali pieniędzy. To są jakieś drobne kwoty, ale to nie o to chodzi. Sam projekt MEWO 1 padł, MEWO 2 padł, nim się zaczął rozkręcać. Powstała nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Słuchałem tej sesji przez kilka godzin. No przecież to się w głowie nie mieści, co radni miejscy, zwłaszcza Platformy, w jaki sposób bronili tego całego systemu, który mam nadzieję, że nie powstanie i mam nadzieję, że sytuacja zostanie rozwiązana i chyba lepiej dla Gdańska będzie, jeśli ten rower nie powstanie, a nie wpompuje się tam tylu pieniędzy, czyli 160 milionów złotych na reaktywację tego systemu.
Ale to nie tylko Gdańsk przecież.
Oczywiście nie tylko Gdańsk.
Mamy kilkanaście samorządów tak zaangażowanych jest w to. I pytanie tutaj od razu, bo mamy czasu jest mało. Czy włodarze nie dostaną po swoich notowaniach za to, że nie potrafią w ogóle tak prostej rzeczy przeprowadzić, bo to moim zdaniem to nie jest skomplikowana sprawa.
Znaczy, oczywiście, że dostaną troszkę, natomiast ci, którzy wielbią tych włodarzy, którzy w tej chwili rządzą w naszych miastach, przepraszam, to cokolwiek by nie zrobili złego, to i tak będą na nich głosować, więc to jest ten problem. Ale mamy dwa sztandarowe projekty, MEWO i Fala. Obydwa po prostu nie działają i chyba nie będą działać. No dla mnie to jest po prostu marnotrawstwo czasu, pieniędzy i...
Króciutko jeszcze Artur Cejrowski na temat Fali i MEWO. Czy to będzie miało wpływ na wynik, na wyniki wyborcze? Czy może mieć wpływ? Nie wiem, nawet na wybory parlamentarne, bo większość samorządów jest skupiona w rękach Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i sympatyzujących z tym środowiskiem.
Nie zgodzę się z moim szacownym przedmówcą. Moim zdaniem rower miejski jest potrzebny w Trójmieście, tylko problemem jest nie to, że ten rower wygląda tak, a nie inaczej. Problem jest to, że osoby, które są za ten projekt odpowiedzialne, nie ponoszą żadnej konsekwencji za swoje błędy.
Ale to jest oczywiste.
Trzecia czy druga i pół wersja tego projektu, o którym mówimy w kontekście MEWO, i regularnie mamy sytuację, w której coś nie działa, coś jest nie tak, coś jest nieprawidłowo zorganizowane i nie ma żadnych winnych tej sytuacji, i to jest oczywiście niedopuszczalne, to jest absolutny skandal.
Winni są, ale nie w kręgu.
Ja tylko dodam, jak to jest,
ostatnie zdanie.
Jak to jest, kiedy takie rowery miejskie, czy dajmy na to bilety wspólne, organizuje firma prywatna, to działa, natomiast kiedy samorządy się za to biorą, to nigdy nie działa. Po prostu chodzi o to, żeby przepalić pieniądze, które dostało się z funduszy.
Na ten temat będziemy jeszcze rozmawiali. Unia Europejska być może rozliczy tych, którzy te fundusze brali z Unii i dostawali i występowali o nie. Dziękuję bardzo za komentarze, w których udział dzisiaj brali Andrzej Ługin,
dziękuję
Artur
bardzo.
Cejrowski, dziękuję bardzo. Piotr Kubiak.